Wracamy do kazania na górze. Czyli kolejne kazanie na temat kazania będzie. Kazanie na górze, 6 rozdział. Czyli jesteśmy już w środkowym rozdziale. Przypomnę, że kazanie na górze składa się oczywiście z 3 rozdziałów Ewangelii Mateusza, od 5 do 7. Dzisiaj rozpoczniemy 6 rozdział, od 1 do 4 wersetu. Baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za Ewangelię Mateusza, za kazanie na górze, najsłynniejsze, najwspanialsze kazanie, które kiedykolwiek wygłoszono. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy też uczyć się, że możemy też być odbiorcami, słuchaczami tego kazania, wyciągać wnioski i przede wszystkim stosować je w naszym życiu. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś czynił naszą wolę ochotną do przyjęcia Twojego pouczenia i do tego, abyśmy chcieli wprowadzać Twoją mądrość w naszym życiu. Amen. Dzisiejszy fragment przypomina nam, że prawdziwa biblijna pobożność znajduje się w obecności Boga. Czyli wszystko, co robimy jako ludzie wierzący, wszystko, co robimy jako chrześcijanie, robimy w Bożej obecności. Tak? Nie wolno nam nigdy o tym zapominać. Przychodzimy na nabożeństwo i jesteśmy tutaj nie tylko w obecności ludzi, nie tylko inni na nas patrzą, nie tylko inni może słuchają naszych modlitw, naszego śpiewu, rozglądają się od czasu do czasu, ale przede wszystkim Bóg jest pośród nas. Pracujemy, mam nadzieję, uczciwie i solidnie, właśnie z powodu tego, przynajmniej powinniśmy to robić, nie z powodu tego, że szef stoi nad nami i grozi nam albo wylaniem z pracy, albo że utnie nam pensję, ale przede wszystkim z powodu tego, że Bóg jest obok nas, Bóg patrzy, praca jest służbą dla Niego. Zabiegamy, znowu, przynajmniej powinniśmy to robić, o jedność, trwałość i szczęście małżeństwa i rodziny, ponieważ przed Bogiem odpowiadamy, nie tylko przed bliskimi, nie tylko zastanawiamy się, co powie rodzina, co powiedzą inni, jak to wygląda w oczach innych, ale przede wszystkim ze względu na Chrystusa powinniśmy zabiegać o szczęście, jedność, zgodę małżeńską czy rodzinną. Nasza osobista modlitwa, czas przy Piśmie Świętym, w zaciszu pokoju, też powinien wynikać z faktu, że Panie, nawet jeżeli obok mnie nie ma żadnego człowieka, nawet jeżeli nikt mnie za to nie rozliczy, pastor nie zadzwoni do mnie i nie powie, czy miałem dzisiaj czas czytania Biblii, to przede wszystkim Ty, Panie, mnie widzisz, Ty jesteś obok mnie. Zobaczcie, to są cechy prawdziwej religii, prawdziwej pobożności, byśmy powiedzieli, że Bóg na mnie patrzy. Nie jestem sam. Nawet kiedy nie widzi mnie człowiek, to widzi mnie Ojciec w niebie. To jest cecha prawdziwej pobożności. Fałszywa pobożność jest natomiast, w przeciwieństwie do tej prawdziwej, prawie zawsze praktykowana w obecności przynajmniej jednego człowieka. Tak? I zobaczcie, że ja tutaj nie mówię tylko o jakichś pogańskich religiach, których wyznawcy robią pewne rzeczy na pokaz, robią jakieś szopki, show na pokaz. Nie o to chodzi. Mówię o naszym kontekście, kontekście Kościoła, kontekście ludzi wierzących. Tak? To może być fałszywa pobożność, zobaczcie, może grozić nam, chrześcijanom, ludziom wierzącym. I taka pobożność, cechą takiej pobożności jest to, że potrzebuje do swojej manifestacji przynajmniej jednego świadka, człowieka. Czyli ta fałszywa pobożność mówi, że czas spędzony na osobistej modlitwie, czytaniu Pisma Świętego na przykład, w zaciszu swojego pokoju, jest czasem jałowym, jest czasem bezużytecznym, ponieważ nikogo nie ma obok. Nikt nie widzi tego, co robię. Z nikim sobie nie porozmawiam, nikt mnie nie pochwali, nikt nie zobaczy przejawów mojej pobożności. Jezus w naszym dzisiejszym fragmencie mówi natomiast, że słuchajcie, ktoś niematerialny, ktoś realny jest zawsze obecny i cały czas znajdujemy się przed Jego obliczem. Wszystko, co czynimy, robimy w obliczu Boga. Czyli praktyka naszego życia wygląda w ten sposób, że gdziekolwiek się udamy, to zobaczcie, zazwyczaj bywamy gdzieś w obecności ludzi. dom, praca, kościół, miejsce rozrywki. Tak? Wszędzie tam na ogół mamy do czynienia z innymi ludźmi. Nie jesteśmy tam niezauważalni. I pokusa w tym wszystkim polega na tym, żeby o obecności innych ludzi pamiętać bardziej niż o obecności Boga, o którym czasami zapominamy, że no, też jest obok. Pomyślmy na przykład, ile w naszym życiu jest chwil, momentów takiej właśnie osobistej pobożności, kiedy inni nas nie widzą. Na przykład, kiedy jesteście sami w domu. Czas, kiedy po prostu jesteś ty i Bóg. Oczywiście, tak jak wiecie, ja staram się tutaj balansować pobożność osobistą, pobożność wspólnotową. Wielokrotnie mówimy o tym Kościół. Tak, Kościół jest wspólnotą ciała Chrystusowego, rodziny Bożej, gdzie wspólnie wznosimy ręce, wspólnie się modlimy, wspólnie chwalimy Boga, ale to w żadnym razie nie może przekreślać osobistej pobożności. Nauczanie Jezusa w naszym fragmencie, w dzisiejszym fragmencie zakłada, że Jego naśladowcy będą dawali jałmużnę. Zobaczcie, mówi, że gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą i tak dalej, czyli mówi, w jaki sposób tą jałmużnę dawać. Czyli w naszym tekście nie zajmuje się pytaniem, czy dawać jałmużnę, ale mówi raczej, jak dawać jałmużnę, jak to robić. I myśląc o służbie pomocy, bo temu też służy jałmużna, pomocy bliźniemu, tutaj pokusa polega na tym, że lubimy bardzo często oglądać się na innych. Albo na tych, których może albo którzy są zasobniejsi, spychając na nich odpowiedzialność wspierania ubogich, albo na państwo. Tak? I są dyskusje, wielkie dyskusje w mediach i tak dalej. Czy państwo wystarczająco pomaga tym, którzy są w potrzebie, niejako zwalniając siebie z tej odpowiedzialności. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to jest nasze powołanie, tak? Chrześcijan, Kościoła. Jezus mówi te słowa do nas, do swoich uczniów. I nie mamy tego robić, nie mamy dawać jałmużny, czy wspierać innych na pokaz, po to, żebyśmy nie stracili nagrody w niebie. Czyli kiedy pomagamy innym, to nie chodzi teraz o to, że teraz zrobimy, nie wiem, plakat informujący o naszej akcji, żeby jak najwięcej osób widziało nas i może, nie wiem, napisało artykuł albo podziwiało. Bardziej powinno nam zależeć, mówi nasz Pan, na nagrodzie w niebie niż nagrodzie od ludzi. I tutaj zwróćcie uwagę, że Jezus nie tylko mówi o jałmużnie, nie tylko chęciach podobania się Bogu bardziej niż ludziom, ale mówi również o nagrodzie. Czasami możemy usłyszeć, być może już słyszeliście takie stwierdzenie, albo może sami mówiliście jako bardzo duchowi i bardzo pobożni ludzie, że ja nie chcę żadnej nagrody. Ja nie spodziewam się żadnej nagrody. Ja nie robię czegoś, ja nie pomagam na przykład bliźnim po to, żeby otrzymać jakąś nagrodę. Niektórzy mówią, że chrześcijańskie życie mamy prowadzić po prostu dla niego samego, no bo taka jest natura życia chrześcijańskiego, że wspieramy się nawzajem, bez oczekiwania nagrody. Mówi się, że życie z Bogiem jest na tyle fascynujące, że nie ma sensu nawet motywować chrześcijan nagrodami albo straszyć karami. Powinniśmy po prostu być altruistyczni, powinniśmy być bezinteresowni. I teraz ta nauka czasami jest opowiadana w formie pewnej ilustracji, pewnego przykładu, że pewnego dnia biedny człowiek wędrował drogą w krainie wschodu, niosąc w jednym ręku wiadro wody, a w drugim wiadro ognia. To jest oczywiście fikcyjna historia, ale ilustrująca to, co chcę powiedzieć. W jednym ręku miał wiadro wody, w drugim ręku miał wiadro ognia i ktoś zapytał go, co zamierza zrobić z tymi wiadrami, a on odpowiedział, że pragnie spalić niebo przy pomocy wiadra przepełnionego ogniem i zatopić piekło przy pomocy wiadra wypełnionego wodą. Innymi słowy, nie interesowało go ani jedno, ani drugie. I czasami spotykam, nie wiem, czy kiedykolwiek spotkaliście takie osoby, ale niejednokrotnie miałem okazję słyszeć stwierdzenia, wiesz co, ja po prostu kocham Boga, kropka. I wtedy na moje pytanie, a myślisz na przykład o tym, czy twoja wiara, to w jakiego Boga wierzysz, w jakim Bogu złożyłeś ufność, przyprowadzi cię do celu, co się z tobą stanie po śmierci, gdzie trafi twoja dusza, to odpowiedź brzmiała, nieważne, nie interesuje mnie to, czy trafię do nieba, czy trafię do piekła, czy otrzymam nagrodę, czy nie otrzymam nagrody. Ważne jest to, że nawet jeżeli trafię do piekła, wciąż będę Boga kochał, bo kocham Go tutaj i to jest mój cel. To akurat mówił mi jeden z wyznawców wschodniej religii, wschodniej duchowości. I zobaczcie, no, to może brzmi pobożnie, ale to nie ma nic wspólnego z pobożnością. Biblia nie uczy nas takiej postawy. Jezus mówi, że pragnienie oglądania Boga, pragnienie nagrody od Boga jest rzeczą dobrą, jest rzeczą pożądaną. Tak? Pragnienie nagrody od Chrystusa, od Boga jest tym Bożym środkiem łaski, Bożym narzędziem, które ma nas utrzymywać w wierze, motywować od czasu do czasu i rozwijać w naszej wierze. Podobnie ostrzeżenia przed piekłem, bo w Biblii też znajdują się ostrzeżenia przed piekłem. Nie mają na celu straszenia ludzi, ale właśnie utrzymywania nas w wierze, albo wręcz zachęcania do wiary, wskazywania bolesnych konsekwencji naszych decyzji. To są wszystko narzędzia, środki łaski. I to, że Bóg obiecuje nagrodę tym, którzy wytrwają, którzy dają w sekretny sposób. No i ostrzeżenia, tak jak powiedziałem, są również narzędziem Bożej łaski, żeby utrzymywać nas w wierze. Czyli stwierdzenie nie powinno nam zależeć na nagrodzie od Boga. Może brzmi duchowo, ale duchowe nie jest. I Chrystus oczekuje właśnie od swoich naśladowców, żeby byli ambitni, żeby dążyli do nagrody. I oczywiście nie mówimy, że zbawienie jest nagrodą, bo zbawienie jest darem Bożej łaski, które otrzymujemy przez wiarę. Ale Chrystus jednak mówi tu o pewnych nagrodach dla tych, którzy wiernie wypełniali swoje powołanie jako uczniowie Chrystusa. Jednocześnie nagroda jest odmówiona tym, którzy dają na pokaz, którzy dają po to, żeby inni ich widzieli. Czyli w zasadzie zauważcie, że mamy dwie opcje. Albo będziemy zabiegali o nagrodę od ludzi, albo będziemy zabiegali o nagrodę od Boga. Nie ma nagrody u Boga dla tych, którzy szukają jej u ludzi. Na przykład, jeżeli nie chcesz opowiadać ludziom nienawróconym o Chrystusie, Ewangelii, bo bardziej zależy ci na opinii ludzi niż opinii Boga na twój temat, no to pozbawiasz się nagrody w niebie. Jeżeli opowiadając komuś o Jezusie, bardziej martwisz się o to, co pomyśli o tobie rodzina i przyjaciele niż Bóg, no to wybrałeś niejako, na czyich pochwałach bardziej ci zależy. Także nie wyczerpujmy wszelkich powodów do pochwał, które możemy otrzymać od Boga, zabiegając o nie już tutaj na ziemi, bo okaże się, że kiedy staniemy przed obliczem Boga, Bóg powie, sorry, wszystkie pochwały, za które ja chciałem cię wynagrodzić, już za życie otrzymałeś od ludzi, i to może nawet niewierzących, i to były nagrody takie tymczasowe, o których może już sam nie pamiętasz. Ja miałem dla ciebie w zanadrzu coś o wiele trwalszego, lepszego. Pomyślmy, czy w tym, jak się zachowujemy, w tym, co mówimy, czy bardziej interesuje nas akceptacja niechrześcijan, czy ludzi, mówiąc szerzej, czy Boga. I ta kwestia, zwracanie bardziej uwagi na opinię ludzką niż Bożą, to jest jedna z najważniejszych przeszkód, myślę, dzisiaj, z docieraniem z Ewangelią w takim zakresie, w jakim powinniśmy docierać. W Ewangelii Jana mamy faryzeuszów, o których czytamy, że uwierzyli. Część faryzeuszów, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, nie wszyscy byli bezbożni, nie wszyscy byli hipokrytami, ale część z nich uwierzyła, ale był pewien problem. I teraz zobaczcie, jaki to był problem. Ewangelia Jana 12:43. Mimo to wielu członków rady uwierzyło w Niego, czyli w Jezusa, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swojej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Nie wyznawali swojej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Z obawy przed przykrymi konsekwencjami. Dlaczego? Bo ważniejsza dla nich była chwała ludzka, opinia ludzka, niż chwała Boża. Pytanie do nas. Co my bardziej miłujemy? Chwałę ludzką czy chwałę Bożą? Którą nagrodę chcesz otrzymać, o którą zabiegasz? Tą nieprzemijalną od Boga czy tymczasową od ludzi? Czy szukasz krótkotrwałej satysfakcji, ulgi już teraz, czy raczej patrzysz w przyszłość, tak jak Mojżesz, czytamy, będąc w Egipcie, spoglądał w przyszłość na nagrodę, dlatego nie pociągały go skarby Egiptu, bo wiedział, że Bóg przygotował dla niego coś daleko lepszego, większego i chwalebniejszego. Poszukiwanie nagród i pochwał od ludzi i poszukiwanie pochwał i nagród od Boga nie mogą iść ze sobą w parze, mówi nasz Pan. Nie możesz jednocześnie, nie wiem, pojechać na Morze Śródziemne i szukać tam pięknych muszel i jednocześnie być nad Morzem Bałtyckim i szukać meduz. Musisz się zdecydować. Albo jedziesz tu, albo jedziesz tu. Nie możesz być w tym samym czasie w dwóch miejscach. I teraz bardzo łatwo nam, okej, podejrzewam, że większość z nas powie amen na wszystko, co powiedziałem. Rzeczywiście nie powinniśmy szukać nagród u ludzi, ale jest pewien problem, dlatego że jeżeli mówimy, że nie powinniśmy szukać nagród u ludzi, to również to oznacza, że nie powinniśmy szukać nagród u samych siebie. I zobaczcie, że z nami czasami bywa tak, że zabiegamy o poklask w oczach innych i jeśli ten poklask, ta chwała wobec nas z ust innych ludzi nie jest wystarczająca, jeżeli to nas nie zadowala, to sami zabieramy się za zapisywanie swoich dobrych uczynków. Kiedy mówię zapisywanie dobrych uczynków, oczywiście nie chodzi o to, że mamy jakiś zeszycik, gdzie to zapisujemy, ale chodzi o to, że mamy serce, mamy umysł, w których lubimy się tymi rzeczami karmić. Ta księga dobrych uczynków, które sami zapisujemy, ona nie musi być fizyczna. Ale Jezus mówi, to nie jest tak, że tylko ty wiesz o swoich dobrych uczynkach. Tak? Wie o nich Bóg. Dlatego słuchaj, nie spisuj ich, nie zajmuj się ich utrwalaniem. Jedyną osobą, która powinna to robić i która to robi, jest Bóg. Dlatego nie gromadź żadnych ksiąg. I zrozumiałe oczywiście jest to, że oczekujemy, no jesteśmy ludźmi, nie oszukujmy się, więc chcemy, żeby ktoś nas czasami poklepał po ramieniu i powiedział, dobra robota. Tylko chodzi o jedną rzecz. Nie zabiegaj, niech to nie będzie twoją główną motywacją tego, co robisz. Nie zabiegaj o to ze strony ludzi, ani siebie samego. Nie to ma ciebie motywować. Tak? Jezus mówi, prawica nie ma wiedzieć o tym, co czyni lewica. I oczywiście jeszcze raz powiem, nie ma nic złego w tym, gdy ktoś przyjdzie, pochwali nas za dobrze wykonaną pracę, za jakiś fajny pomysł, za jakieś dzieło, za, nie wiem, fajny masz dom, fajny masz cokolwiek, w co włożyliśmy pracę i co jest dla nas miłym komplementem. Nie ma w tym nic złego. Jeszcze raz powiem, chodzi o jedną rzecz, że twoją motywacją do dobrej pracy, służby, czegokolwiek, nie powinni być ludzie. Celem nie powinno być otrzymywanie pochwał od ludzi. Ktoś mówi do ciebie, czasami, nie wiem, no ludzie w taki sposób się komunikują, wiesz co, jestem rozczarowany, bo tyle robiłem właśnie po to, żeby od ciebie otrzymać nagrodę, żebyś chociaż ty zauważył to. Cały czas tyrałem przez ileś tam lat, tylko po to, żebyś ty zauważył, czy zauważyła, że dla ciebie to robiłem. A to żadnego słowa podziękowania. Przez wiele lat wychowywałam twoje dzieci, na przykład, mówi żona do męża. A to nic, żadnej wdzięczności. I znowu, nie chodzi o to, że pochwały są złe, chodzi o to, jakie jest nasze nastawienie. Czy zabiegamy o nagrodę od męża, żony, brata, siostry, syna, córki, czy od Boga? Tak? Nie ma nic złego w pragnieniu publicznej nagrody. Każdy z nas chce być doceniony, ale Jezus mówi, zostaw to w Bożych rękach. I wracając do kwestii jałmużny, kluczem do publicznej nagrody jest sekretna dobroczynność. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale nasz Pan mówi o wielkim dniu rozliczenia, zdania, można powiedzieć, rachunku i mówi, że każdy dobry czyn wobec bliźniego wykonany ze względu na Jezusa będzie zauważony i wynagrodzony. Chrystus mówi o Synu Człowieczym, który przyjdzie w chwale swojej, wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I mówi o ludziach, którzy łaknęli, którzy pragnęli, którzy otrzymali, którzy byli napojeni, nasyceni, którzy byli w więzieniu i zostali odwiedzeni. No i wtedy pytanie, które zadają, brzmi, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym? Bo Jezus oczywiście tutaj utożsamia się z tymi ludźmi, którzy byli łaknący, którzy pragnęli. Jezus mówi, dając im, nakarmiliście mnie. Pytanie uczniów, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyobdzieliśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? I teraz odpowiedź Chrystusa. A król odpowiadając im powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Żaden czyn, żadna szklanka wody podana wobec naszemu bliźniemu ze względu na Chrystusa nie pozostanie pominięta w Bożych oczach. Tak? Nie obawiajmy się, że Bóg jest w jakiś sposób ślepy na naszą dobroczynność, na nasze uczynki miłosierdzia. Tak nie jest. Czyli nie ma co być jakoś tam fałszywie pobożnym, mówiąc, że nie, mnie nagroda nie obchodzi. Bóg mówi, że nagroda od Boga bardzo powinna Cię obchodzić. Tylko, że Chrystus uczy właściwej drogi do otrzymania tej nagrody. Tak? Nie mówi o obojętności, nie mówi o roztargnieniu, nie mówi machnijcie ręką na nagrodę, tylko mówi, jaka jest właściwa droga do jej otrzymania. Nie masz nią gardzić, nie masz być obojętny, zabiegaj o nią, ale nie w ten sposób, że będziesz teraz chciał przypodobać się ludziom. Ktoś powiedział w ten sposób, mamy być tak sekretni w naszej pobożności i dawaniu, jak bardzo chcemy, aby Ojciec nasz był otwarty w swoim dawaniu. Mamy być tak sekretni w naszej pobożności i dawaniu, jak bardzo chcemy, aby nasz Ojciec był otwarty w swoim dawaniu. Jak więc dawać? Jak więc dawać jałmużnę, zapomogę, ofiarę dla naszych bliźnich? Nie trąb przed sobą, Jezus mówi. Tak, tak robili, zobaczcie, faryzeusze. Nam się to może w głowach nie mieści, że można w taki perfidny, obłudny sposób przynosić jałmużnę, ale tak robili. Angażowali trębacza, żeby szedł przed nimi i mówił, patrzcie, co czyni ten mąż, jaki on jest hojny. Macie naprawdę dobre powody, żeby go podziwiać. I dzisiaj, co prawda, raczej tak się nie zdarza, że idzie trąbkarz, czy trębacz się mówi chyba, trębacz, przed osobą, która jest ofiarna i trąbi, ogłaszając wszystkim, że jest to hojny dawca. Ale mamy inne formy trąbienia dzisiaj. Zawsze do mnie ta dyskusja wraca przy okazji, zresztą też trochę rozmawialiśmy o tym po nabożeństwie którymś, przy okazji corocznych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I teraz możemy mieć różne zdania na ten temat. Sam staram się tutaj być zbalansowany, nie opowiadając się jednoznacznie za bezkrytycznymi zwolennikami, ani jednocześnie łączyć się z tymi, którzy jednoznacznie potępiają to. Tak nie jest. Chodzi jedynie o taką rzecz, że cały medialny szum opiera się na tym, mówię o medialnym szumie, nie mówię o zwykłych ludziach, którzy na tyle, na ile mogą, wspierają na przykład chore dzieci. Mówię o medialnym szumie. I ten medialny szum bardzo często opiera się na tym, że darczyńca, kiedy jest w mediach, chce powiedzieć po prostu o sobie, kim jest. Kogo reprezentuje, jaką firmę i co więcej, ile pieniędzy przyniósł. Czyli przychodzę z czekiem i przychodzę z trąbką. Pokazuję wam czek, jednocześnie trąbię, mówiąc, słuchajcie, zauważcie to wszystko. Czyli jest możliwe dawać, naprawdę dawać, hojnie dawać na dobry cel, ale Jezus mówi wciąż, bacz na to, żeby dawać we właściwy sposób. Niech prawica nie wie, co czyni lewica. Jeżeli chcesz pomóc, rób to, ale nie trąb o tym wobec wszystkich, bo stracisz nagrodę od Boga, jeśli zyskasz poklask u ludzi. Dlatego naszym celem powinna być nie tylko dbałość o to, czy dajemy, ile dajemy, ale nie tylko powinny nas obchodzić liczby i słupki, ale ważne jest to, jak dajemy. Tak? Jedno i drugie jest przejawem posłuszeństwa albo nieposłuszeństwa Chrystusowi. Jeżeli dając, masz oczekiwania wobec tego, komu dajesz, albo oczekujesz, że ktoś, nie wiem, pokaże twoje logo, twojej firmy, powie twoje nazwisko, albo wskaże na to, ile pieniędzy dałeś, to nie jesteś darczyńcą, ale partnerem w biznesie. Tak? Bierzesz udział w pewnej transakcji. I znów, biznes nie jest zły. Powinniśmy być przedsiębiorczy, powinniśmy być pracowici, ale chodzi o to, że musimy nazywać rzeczy po imieniu i odróżniać jedno od drugiego. Musimy na przykład odróżnić dawanie od inwestowania, odróżnić dawanie od reklamowania, odróżnić dawanie od wymiany handlowej. Jeżeli pomagasz bliźnim, to bądź pewien jednej rzeczy, że to nie jest niezauważone. Tak? Jeszcze raz powiem, że Bóg prowadzi księgę naszych dobrych uczynków i nie pominie nawet szklanki wody, którą komuś udzielisz w Jego imię. I słowa Jezusa, zobaczcie, że tak naprawdę wzywają nas do pewnej równowagi w życiu. I ta równowaga jest trudna, jeśli chodzi o pobożność, jeśli chodzi o ofiarność, jałmużnę. Ta równowaga jest trudna, dlatego że lubimy popadać, może nie lubimy, ale popadamy czasami w dwie skrajności. Albo chcemy, żeby inni nas widzieli i podziwiali, albo druga skrajność, lepiej, żeby w ogóle nikt nie wiedział w ogóle o naszym istnieniu, żeby nikt nie wiedział, jak się nazywamy, w co wierzymy, co robimy. W historii Kościoła ten konflikt trwał zawsze. Tak? Jedni stawali się ostentacyjnie religijni na pokaz, tak? Obnosili się ze swoją duchowością na pokaz, chcąc, żeby ludzie widzieli ich pobożny ubiór, religijne zaangażowanie, ofiarność i tak dalej. Natomiast inni bali się siebie, nie wiem, siebie poklasku, że odseparowywali się od innych. Tak, z jednej strony mamy przesadę, która polega na tym, że obnosimy się ze swoimi tytułami. Ja tutaj się dowartościowuję, bo mam jakiś tytuł religijny albo naukowy przed nazwiskiem. A z drugiej strony są tacy, którzy, nie wiem, piszą artykuły na temat Ewangelii, na temat Chrystusa, na temat Biblii, ale mówią, ja się nie podpiszę pod tym, bo nie chcę chwały dla siebie. Ja chcę, żeby cała chwała spłynęła na Jezusa. Tak? Mówią, że nie podpisuję się. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział, kim ja jestem, kto jest autorem tego artykułu. Ja chcę, żeby Bóg odebrał chwałę, nie ja. Tak? Boją się wszelkich komplementów, boją się pochwał z obawy, że te pochwały zabiorą im chwałę i nagrodę u Boga. Ale Biblia naucza, że jako chrześcijanie mamy jednak przyciągać do siebie innych i przyciągać nie de facto do kościoła reformowanego, chociaż jestem pierwszą osobą, która pewnie powie, że chciałbym, żeby kościół się rozwijał, żebyście dojrzewali w wierze, żeby ta sala się jeszcze bardziej zapełniała. Mamy przyciągać do siebie, ale przyciągając do siebie, przyciągać tak naprawdę do Chrystusa. Tak nie gromadzimy ludzi wokół siebie, wokół naszych idei, wokół naszych wyznań wiary, wokół katechizmu heidelberskiego, który mówimy na nabożeństwie. Celem jest Chrystus. Zauważcie, że Jezus w kazaniu na górze, wcześniej, w 5 rozdziale, mówi, że nasze uczynki nie mają być ukrywane. To nie jest tak, że teraz lepiej, żeby nikt nie wiedział o ewangelicznym kościele reformowanym, bo jak się ludzie dowiedzą, to my nie dostaniemy nagrody od Boga. A przecież mamy zabiegać o nagrodę i poklask od Boga, a nie od ludzi. Jezus mówi w 15 wersecie 5 rozdziału Ewangelii Mateusza: nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak, ludzie mają widzieć nasze dobre uczynki, które nie są wykonywane, przynajmniej nie powinny być, na pokaz, ale ze względu na Boga. Ale nasza wiara powinna być publiczna, nie prywatna. Ewangelia Jana 13:35. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Tak, Jezus znowu zakłada, że ta wzajemna miłość jest czymś zauważalnym. Nie czymś, co czynimy na pokaz, żeby otrzymać nagrodę od ludzi, ale miłość z natury wychodzi poza nas samych, że jest uzewnętrzniana, ją widać. Czyli ludzie, widząc nasze dobre uczynki, powinni widzieć Jezusa pośród nas. Tak, nasze uczynki mają zachęcać nie do chwały dla nas, ale do przyjęcia Ewangelii, do oddania życia Bogu. Dlatego nie mają być ukrywane. Ale pytanie dotyczy właśnie naszych motywacji. Tak? Możemy eksponować nasze uczynki w celu pochwały od ludzi albo po prostu wykonywać je wiernie ze względu na Boga. W liście do Galacjan Paweł mówi, to będzie ostatni fragment, do którego się odwołam, Galacjan, 1 rozdział, 8 werset. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chce ludzi sobie zjednać, czy Boga? albo czy staram się podobać ludziom, bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Gdybym ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Pomyśl, czy jesteś sługą Chrystusowym? Bo jeżeli ludziom chcesz się przypodobać, Paweł mówi, on nie byłby sługą Chrystusową, gdyby miał taką postawę. I ta pokusa przypodobania się ludziom bardziej niż Bogu, to jest pokusa, która dotyczy nie tylko nas w takiej sferze indywidualnej, ale to jest też pokusa w ogóle dla Kościoła. Zobaczcie, no, istnieje presja na kościołach, na kościele chrześcijańskim, żeby na przykład formę nabożeństwa dostosowywać do oczekiwań ludzi spoza kościołów. I słyszałem już takie głosy w kręgach ewangelicznych. Zróbmy rozrywkowe nabożeństwo. Nie mówmy nic o grzechu. Niech kazanie trwa 10 minut, a najlepiej puśćmy film albo zróbmy dramę zamiast kazania. Wpuśćmy trochę więcej rock'n'rolla, a naprawdę Kościół będzie się wypełniał. I oczywiście powinno nam zależeć na wzroście Kościoła, ale wzroście, który nie jest rezultatem przypodobania się ludziom, ale wierności Chrystusowej. I nic dziwnego, że jeżeli byśmy przyciągali, no i tak się dzieje, jeżeli Kościół przyciąga ludzi do siebie rozrywką, to ludzie, nic dziwnego, że oczekują ustawicznej rozrywki jako takiej no, stałej atrakcji służby Kościoła i opuszczają kościoły wtedy, kiedy ta rozrywka nie jest im dostarczona zgodnie z ich oczekiwaniami. Nie możemy na przykład zmieniać treści naszego posłannictwa, żeby była łatwiejsza do przełknięcia dla ludzi spoza kościołów. Tak podobnie z formami. Z jednej strony są formy ponadczasowe, na przykład podczas Wieczerzy Pańskiej co tydzień mamy chleb i wino. Kiedy przyjdziecie do naszego kościoła za tydzień, za miesiąc, za pół roku, nie znajdziecie tutaj, nie wiem, wafelka i soku. Że formy mamy opisane w Biblii, nie możemy tutaj majstrować przy menu, przy stole pańskim. Ale są też formy kulturowe. Szczególnie na przykład dotyczące ewangelizacji. Tak zobaczcie, apostołowie na przykład chodzili od domu do domu. Niektórzy mówią, widzicie, apostołowie chodzili od domu do domu. To jest jedyna uświęcona forma głoszenia Ewangelii, więc musimy chodzić od domu do domu. I ktoś, kto tego nie robi, nie jest wierny Ewangelii Chrystusowej. No wtedy odpowiedziałbym, że niekoniecznie. Niekoniecznie jest to jedyna i niekoniecznie nawet w dzisiejszym kontekście jest daleka od tego, żebym powiedział, że jest najlepszą formą ewangelizacji. Tak? O ile nie możemy zastępować na przykład zwiastowania Słowa Bożego, bo Biblia wielokrotnie mówi, że Słowo Boże ma być opowiadanie, ma być zwiastowane, że Bóg przekazał nam Ewangelię w formie spisanego słowa. Nie możemy od tego uciekać. O tyle treść Ewangelii, idąc, nie wiem, na rynek, idąc do jakichś kontekstów, klubów studenckich, cokolwiek, możemy głosić tą ponadczasową treść na różne formy, poprzez film, muzyka, drama, tak? Nie ma w tym problemu. Ale w tym wszystkim musimy pamiętać o jednym. Musimy myśleć o tym, żeby przypodobać się Bogu bardziej niż ludziom. Co więcej, to nie może być religijność, pobożność na pokaz. Nie możemy naszego życia, służby, pobożności dostosowywać do oczekiwań ludzi. Mamy brać pod uwagę ludzi, jeśli chodzi na przykład o formę naszego przekazu, to, że powinniśmy mówić komunikatywnie, powinniśmy mówić zrozumiałym językiem. Tak, Jezus był ciekawym mówcą, nie używał jakichś, nie wiem, archaizmów, nie używał jakiegoś pseudojęzyka, który zrozumiały dla jakiejś wąskiej grupy. Mamy mówić komunikatywnie, z wiarą, ale nie iść na kompromis, jeśli chodzi o treść. Celem jest chęć podobania się Bogu, a nie ludziom. Na koniec jeszcze raz nasz dzisiejszy fragment. Ewangelia Mateusza. Baczcie, żebyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy tobie za to, że twoje słowo dotyka każdego aspektu naszego życia, że ty zajmujesz się też takimi rzeczami jak forma naszej ofiarności, dawania, jałmużny. Panie, dziękujemy ci, że możemy też w tych kwestiach uczyć się od ciebie. I Panie, pomóż nam być nastawionymi właśnie na tą nagrodę u ciebie, abyśmy bardziej zabiegali o twoją chwałę, Panie, niż o chwałę i poklask od ludzi. Panie, nie chcemy też jakoś ukrywać się z tym, w co wierzymy, z naszą wiarą, ale Panie, daj, aby motywacją do naszej pobożności, do głoszenia Ewangelii była przede wszystkim wierność Tobie i to, aby ludzie znali Ciebie, aby ludzie przychodzili do poznania Ewangelii i chwalili Ciebie. Amen.